tej strony Mateusz Morawiecki. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu.
O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego.
Tym razem nagrywam podcast ze sporym poślizgiem, ale czas jest wyjątkowy. Ciągle kształtuje się nowy, powyborczy porządek w parlamencie. Prezydent Andrzej Duda powierzył mi misję tworzenia rządu. Misję trudną, być może nawet najtrudniejszą, z jaką miałem do czynienia, ale nie jest ona, wbrew głosom złośliwców, mission impossible. A gdyby nawet była, to nie wykluczam, że i na tę bym się porwał. Wierni słuchacze mojego podcastu wiedzą, że mam sporo sympatii do Toma Cruise'a, a Tom Cruise chyba już 7 raz poradził sobie z misjami, które dla innych wydawały się niemożliwe do realizacji. Zresztą to nie jest tak, że polityk może sobie swobodnie decydować, czy chce mu się podejmować takich wyzwań, czy nie. Przynajmniej poważny polityk. Jeśli mu się nie chce, to powinien złożyć mandat i nie zawracać głowy wyborcom. Prawda jest taka, że mandat wyborczy zobowiązuje. Zobowiązuje do realizacji obietnic złożonych wyborcom. Polacy wskazali Prawo i Sprawiedliwość jako zwycięzcę ostatnich wyborów. Ja wiem doskonale, że wiele osób myśli sobie, co to za zwycięstwo, skoro zabrakło iluś głosów do uformowania sejmowej większości. Czy zabrakło, to się jeszcze okaże. Ale sądzę przede wszystkim, że każdy polityk powinien podchodzić z wielką pokorą do wyników głosowania. Tak więc Polacy zagwarantowali Prawu i Sprawiedliwości drugi w kolejności najlepszy wynik wyborczy w historii III Rzeczypospolitej i to jest niebywałe osiągnięcie. A jednocześnie wysłali nam prosty sygnał. Tym razem musicie dogadać się z innymi. Ten sam sygnał wysłali do wszystkich innych sił politycznych. W parlamencie nie ma dziś dominującej partii, która miałaby prawo decydować o wszystkim bez oglądania się na innych. Ponad 7,5 miliona Polaków głosowało bezpośrednio za kontynuacją rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 12 milionów Polaków wzięło udział w referendum i wskazało, że kierunki, jakie wyznaczył rząd Prawa i Sprawiedliwości, powinny obowiązywać każdy kolejny rząd. Jeśli w parlamencie ten sygnał zostanie zignorowany, to znaczy, że demokracja nie do końca jest traktowana przez wszystkich poważnie. To wszystko oznacza, że przed wszystkimi nowymi posłami i posłankami trudne zadanie. Musimy wyjść z bańki swoich politycznych wyobrażeń i skonfrontować się z realnymi oczekiwaniami Polaków. Zadać sobie pytanie, czy Polacy chcą, byśmy od początku nowej kadencji kontynuowali stare spory, czy szukali porozumienia, które pozwoli na realizację spraw podstawowych. A mam tu na myśli chociażby kontynuację programów społecznych, które zainicjował rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale stały się one standardem, do którego przywiązana jest miażdżąca większość Polaków. Mam tu na myśli wielkie projekty inwestycyjne, jak chociażby Centralny Port Komunikacyjny czy budowa polskiej elektrowni atomowej. O to w sensie ścisłym nikt w tych wyborach nie pytał, ale przecież zarówno powyborcze sondaże, jak i eksperci w tych dziedzinach skłaniają się do kontynuacji takich planów. Nad wszystkimi tymi inwestycjami powiewać będzie flaga biało-czerwona, a nie sztandar Prawa i Sprawiedliwości. Więc próba ich likwidacji to tylko złośliwość, która ma w sobie coś antydemokratycznego. Polska jest dziś wymieniana w czołówce krajów, które mogą stanowić fundament budowy nowego porządku europejskiego. To jest coś niesamowitego. Na przestrzeni jednego pokolenia przeszliśmy z pozycji europejskiego rezerwowego do pozycji kandydata na rozgrywającego na europejskich, a może nawet na części światowych rynków. I myślę sobie, że jak zmarnujemy tę szansę, to nasze dzieci i nasze wnuki nam tego nie wybaczą. A jednak mam wrażenie, że wielu politykom brakuje odwagi. Pamiętacie taką scenę z Władcy Pierścieni? Frodo i Sam mają się udać w największą podróż życia. Docierają do granicy swojej małej krainy i Sam zatrzymuje się wystraszony. Boi się zrobić krok naprzód. Jeszcze nigdy nie odszedł tak daleko od domu. Na szczęście znajduje w sobie odwagę i dzięki temu hobbitom udaje się ocalić świat. Nie macie poczucia, że jesteśmy właśnie w takim momencie dziejów, że przed Polską otwierają się nowe, nieznane wcześniej możliwości? Inni już pędzą do przodu, a my?
To jest podcast premiera Mateusza Morawieckiego. Słuchaj dalej.
W tych wyborach Polacy wskazywali partie, na które chcą głosować. na kartach wyborczych nie było pytania, czy chcemy Polski raczej ambitnej, czy takiej, która schowa się za plecami silniejszych, będzie podporządkowana, podrzędna. Nie było pytania, czy chcemy wyznaczać regionalne albo europejskie trendy, czy za nimi podążać. A jednak to są właśnie najważniejsze pytania, jakie dziś stoją przed naszą ojczyzną. I na te pytania mamy dwie odpowiedzi. Odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości i odpowiedź części naszych konkurentów politycznych. My wybieramy odwagę i ambicje. Część opozycji wybiera uległość i podporządkowanie. A co wybierają Polacy? Ja nie mam wątpliwości. Polacy chcą na tym fundamencie, który zbudował rząd Prawa i Sprawiedliwości, budować dalej. Nie chcą demontować tego, co udało się już zrobić, ale chcą zrobić krok naprzód. Dziś stajemy przed poważnym ryzykiem, że zamiast zastanawiać się, jak ma rozwijać się Polska w roku 2024, będziemy wikłać się w spory, które zawrócą nas do roku 2015. Trochę o tych sporach poczytałem ostatnio w książce Jaszy Manka Lud kontra demokracja. Dlaczego nasza wolność jest w niebezpieczeństwie i jak ją ocalić? Mogę z czystym sumieniem polecić ją i zwolennikom Prawa i Sprawiedliwości, i tym, którzy nas nie lubią. Mank nie szczędzi krytyki rządom Zjednoczonej Prawicy, więc nasi przeciwnicy znajdą coś dla siebie. Ale ten autor wydaje mi się ciekawy także dlatego, że jest dość uczciwym analitykiem i obserwatorem. Nie widzi świata w czarno-białych barwach. Stara się rzetelnie przeanalizować stanowiska wszystkich stron politycznego sporu, który toczy się w podobnych ramach w całym demokratycznym świecie. I pokazuje, że główna oś starcia przebiega dzisiaj między zwolennikami demokracji nieliberalnej, i w tym worku jest według niego Prawo i Sprawiedliwość, i liberalizmu niedemokratycznego. Ja tam bym wolał, żeby nasz system, nasz ustrój nazywał demokracją solidarną, ale rozumiem, że takie spojrzenie na polską rzeczywistość nie dotarło jeszcze do niego. Zgadnijcie, co jest dla Manka najlepszym przykładem niedemokratycznego liberalizmu? To Komisja Europejska. Mank mówi wprost, że Komisja Europejska to najpotężniejsza, niedemokratyczna agencja zewnętrzna na świecie. Decyduje o życiu milionów ludzi, dziesiątek milionów ludzi, a nie odpowiada przed żadnym z nich. Mank krytykuje przede wszystkim populistów, do których zalicza zupełnie na wyrost Prawo i Sprawiedliwość, ale wskazuje, że problem wcale nie jest taki, że mamy złych populistów i dobrych liberałów. Problem jest dużo bardziej złożony. Z jednej strony populiści są hiperdemokratyczni i czasami przesadzają z koncentracją na realizacji woli swoich wyborców, a za mało dbają o mniejszości, ludzi o innym światopoglądzie. I mogę powiedzieć zupełnie szczerze, biorę sobie ten argument do serca. Wynik ostatnich wyborów jasno pokazał, że Prawo i Sprawiedliwość z większą troską musi przyjrzeć się potrzebom i oczekiwaniom różnych szerokich grup wyborczych. Z drugiej jednak strony, jeszcze większym problemem dla demokracji jest fakt, że liberałowie zupełnie nie dbają o to, czego chcą wyborcy, oddając władzę w ręce tak zwanych niezależnych instytucji. Na poziomie krajowym już mamy zapowiedź tego niedemokratycznego zwrotu. W kampanii pewnie słyszeliście o tak zwanych 100 konkretach na 100 dni, ale one już dziś zaczynają znikać. Opozycja podpisała umowę koalicyjną, w której zamiast 100 konkretów zostały 24 ogólniki. Jeśli obietnic wyborczych nie traktuje się poważnie, to tak naprawdę nie traktuje się poważnie ani demokracji, ani wyborców. Zresztą te 100 konkretów może zaraz przestać mieć znaczenie. Dlaczego? Bo w Unii Europejskiej najsilniejsze państwa chcą przeforsować projekt centralizacji, który przekaże Brukseli kompetencje, jakich do tej pory nie miała. Zamiast 100 konkretów będziemy mieć tysiące dyrektyw. Wszystko właśnie, uwaga, poza demokratyczną kontrolą. I wszystko to sprawi, że silniejsi staną się jeszcze silniejsi, a słabsi, no cóż, będą musieli się pożegnać ze swoimi ambicjami rozwoju. I taka jest realna stawka bitwy o polski parlament. Albo większość zdobędą w nim siły gotowe na podporządkowanie Polski Brukseli, albo większość zdobędą siły, które chcą, by Polska była w Unii partnerem, a nie petentem. Wiecie, co mi przypomina ten projekt unijnej centralizacji? On jest bliźniaczo podobny do projektu reformy Ligi Mistrzów, która ma ją przekształcić w zamkniętą ligę, w której będą rywalizować tylko najbogatsi. My się staramy od lat, Nasze drużyny osiągają coraz lepsze wyniki, a nagle przychodzi ktoś i mówi: przepraszam, ale już na zawsze musicie zostać w drugiej lidze. Na razie projekt tej Ligi Mistrzów na finansowych sterydach upadł, ale on ciągle wraca. Tak samo jak plany centralizacji Unii Europejskiej. Centralizacja Unii Europejskiej nie była przedmiotem tych wyborów, ale znowu polski parlament musi odczytać autentyczną wolę Polaków w tej sprawie i działać zgodnie z tym, czego oczekują nasi rodacy, a nie z tym, czego oczekują wysocy rangą urzędnicy w Brukseli. Ja mam świadomość, że w mediach takie stanowisko od razu wywołuje burzę. To zawsze kończy się serią krzykliwych artykułów. Prawo i Sprawiedliwość znowu chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Morawiecki straszy Unią i Niemcami. Nie dajcie się na to naprać. My po prostu chcemy grać w Europejskiej Lidze Mistrzów, a nie tylko kibicować w niej niemieckim zespołom. I głęboko wierzę, że obrona polskiej suwerenności oznacza w tym przypadku również obronę samej Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda mówił w Sejmie o potrzebie budowy koalicji polskich spraw. Potem ja podjąłem ten wątek i mogę śmiało powiedzieć, że koalicja polskich spraw to również koalicja europejskich wartości, które zostały wyrażone w traktatach formułujących Unię Europejską. Nie mam wątpliwości, że warto podjąć się misji budowy takiej koalicji w Sejmie. Z dwóch powodów. Bo takiej koalicji chcą Polacy i drugi, dlatego że o Polskę zawsze warto i trzeba się bić. Do ostatniej minuty, do ostatniej kropli krwi. A na koniec małe postscriptum. Nowym marszałkiem Sejmu został Szymon Hołownia. Gratuluję, choć są to gratulacje wyrażane z goryczą. Opozycja, wybierając swojego marszałka, postanowiła pozbawić największy klub parlamentarny, Klub Prawa i Sprawiedliwości, stanowiska wicemarszałka. To zły, a nawet bardzo zły początek nowej kadencji Sejmu. I doskonały przykład na to, jak można mieć usta pełne pięknych słów o demokracji, a czynami pokazywać, że demokracji się nie rozumie. Jeszcze będę do tego wracał, ale teraz chciałbym zwrócić uwagę, że Szymon Hołownia zapowiedział, że będzie miał swój własny podcast. A to oznacza, że rośnie mi konkurencja. Cieszę się, że Szymon Hołownia idzie w moje ślady. Konkurencja zawsze jest dobra. Nie mogę się doczekać jego pierwszych nagrań i już zastanawiam się, jak wejść na wyższy poziom z moimi. Do usłyszenia. Mówił Mateusz Morawiecki.
Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.